18 minut po godzinie 19 w kalendarzu wtorek, 29 dzień lipca. Na antenie Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji.
Sportowa Arena.
To właśnie ta audycja na radiowej antenie ze studia przy Berwińskiego. Kłaniają się państwu realizujący program Łukasz Kurzowski i mówiący te słowa Krzysztof Ratajczak, a obiecaliśmy państwu dzisiaj spotkanie i rozmowę o polskim i wielkopolskim tenisie. Redaktor Maciej Łosiak, szef wydawanego w Poznaniu ogólnopolskiego pisma Tenis Magazyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Polski tenis ostatnio na topie, szczególnie za sprawą pani. O tym sobie za chwileczkę porozmawiamy. Oczywiście nasza audycja dostępna także w internecie na www.radiopoznań.fm. Będzie można także jej odsłuchać w naszej zakładce audycję na internetowej stronie. Będzie także w kanale Radia Poznań na Spotify'u. Zatem zapraszamy państwa, w różnej formie można nas posłuchać. Można do nas także zadzwonić, jeśli państwo będą mieli jakieś tenisowe pytania, do naszego eksperta, dyrektora Macieja Łosiaka. To serdecznie zachęcam. 61 8 6 5 4 6 5 4. No to Maćku, startujemy. Największe oczywiście echo, które do teraz pulsuje w wielu uszach i sercach polskich kibiców, to oczywiście wimbledoński triumf Igi Świątek. Po raz kolejny igomania, bo to taki sukces, którego nie wiem, tym razem chyba nie wszyscy się spodziewali.
Myślę, że mało kto się nawet spodziewał, nawet osoby, które są związane z tenisem od lat. Tak, Iga pokazała wielką klasę i to jest sukces nie tylko polskiego tenisa, ale też całego polskiego sportu, ponieważ zwycięstwo na Wimbledonie jest niesamowitym osiągnięciem. To jest top wszystkich topów, jeśli można powiedzieć, w każdej dyscyplinie sportu. Ale nie każdy tak do końca docenił ten sukces Igi Świątek, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale doszło do spotkania tenisowego Artura Szpilki, obecnie zawodnika KSW, z Jerzym Janowiczem. Jurek wygrał lewą ręką ze Szpilą. Natomiast nie o to chodzi. Udzielił Janowicz takiego ciekawego wywiadu, wypowiedzi dla mediów łódzkich, które się odbiło szerokim echem w całej Polsce, i powiedział, że Iga miała ogrom szczęścia, jeśli chodzi o losowanie drabinki, bo te tenisistki, które wylosowała, nie potrafiły albo grały dużo gorzej od niej na trawie. I ta drabinka oczywiście był ukłon w stronę Igi, że wykorzystała tą całą sytuację, ale nie był do końca przekonany, że Iga jest aż tak dobra w grze na trawie. Ja uważam, że mimo wszystko, że to jest naprawdę wielki, wielki sukces Igi, bez względu na to, z kim grała, jak grała, wygrała i przechodzi do historii nie tylko polskiego, ale światowego tenisu.
Na pewno tak, bo przecież były już dwie Polki w wielkim finale turnieju wimbledońskiego w 1937 roku. Jadwiga Jędrzejowska ten finał przegrała, że mimo, że była bliska, no a później mieliśmy także Agnieszkę Radwańską na londyńskiej trawie w wielkim finale. Też udało się zdobyć tylko tę paterę za drugą lokatę. No więc absolutnie historyczny sukces polskiego sportu i Igi Świątek, która, jak mówiliśmy o tej pewnej niepewności, że tak się wyrażę, było takie tąpnięcie. Wiele pamiętam rozmowy z tobą, grywałem także do naszych serwisów. Co zrobić, żeby Iga wróciła na ten światowy top? Bo było, jak mówiliśmy, tąpnięcie, zaczął to mówić, że no ten sztab jej współpracujący z naszą tenisistką nie najlepiej się spisuje, że coś trzeba ruszyć. Nie, i ruszyło.
Tak, tak, zdecydowanie ruszyło, ale to wszystko miało swój początek pod koniec ubiegłego roku, kiedy Iga nagle przestała grać i dopiero po kilku tygodniach, czy dwóch, trzech miesiącach okazało się, że czekała z drżeniem serca, jeśli chodzi o test antydopingowy, dopuszczenie jej znowu do gry. Myślę, że to miało największe reperkusje na to, co później działo się przez kolejne kilka miesięcy, jeśli chodzi o karierę Igi Świątek. A to, że dołączył do Igi w Wimfi set i to, że była ona cierpliwa, byli cierpliwi wszyscy, którzy wokół niej i z nią pracują, no to tylko wyszło na plus, bo okazało się, że Belk zrobił to, co należy do szkoleniowca, pomógł Idze, Iga zwyciężyła w Londynie.
No właśnie, a propos tych trenerów, to Tomasz Wikorowski ostatnio też świeża dosyć informacja o tym, że być może będzie szkoleniowcem Naomi Osaki.
Tak, było to, zostało to potwierdzone z ust menedżera Naomi Osaki, że Tomasz Wiktorowski wczoraj był w drodze do Montrealu, dotarł do Kanady i przez najbliższe dni ma obserwować, podpowiadać, rozmawiać z Naomi. Chodzi oczywiście o jej tenis, a być może te obserwacje i ta krótka współpraca przerodzi się na coś bardziej trwałego i zostanie szkoleniowcem Japonki, czterokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema.
No to też ogromny sukces tego szkoleniowca, tak sądzę, że już jest na tej karuzeli najwyższej światowego tenisa. Był, bo opiekował się Igą Świątek między innymi.
Tak, był. No nie tylko Iga Świątek, ale też Agnieszka Radwańska, to dwie najlepsze polskie tenisistki w historii. Tak, to myślę, że to bardzo wyważony, doświadczony szkoleniowiec, który może tym swoim opanowaniem naprawdę dużo dać Naomi Osace, która ma, mówiąc delikatnie, problemy mentalne i nie każdy z nią potrafi wytrzymać. Patryk Muratoglu został pożegnany z szacunkiem, ale pożegnany po niezbyt długim okresie współpracy w niedzielę.
Kto się pomyśli, że rozmawiamy o Idze Świątek, bo rzeczywiście jest absolutną rakietą numer jeden w naszym kraju. Obecnie zajmuje trzecią pozycję w światowym rankingu tenisistek WTA. Liderką Białorusinka Aryna Sabalenka, druga Amerykanka Coco Gauff. No ale tak z naszej poznańskiej, wielkopolskiej perspektywy, to gdy przyglądamy się rankingom, patrzymy najczęściej na zawodniczkę poznańskiego AZS-u, doświadczoną już Magdę Linetę, która grała w Waszyngtonie, tam padła w drugiej rundzie, obecnie zsunęła się leciuteńko na tej światowej liście na 34. pozycję. Wyżej od niej jest inna Polka, Magdalena Fręk, łodzianka, ale chcę porozmawiać trochę o Magdzie Linetę, bo Magda Linet właściwie szykuje sobie już takie życie po życiu. Pamiętam, kilka lat temu byliśmy tutaj wspólnie z Magdą Linet z studiu i rozmawialiśmy i zawsze miała bardzo interesujące przemyślenia i taki pomysł na siebie. I teraz też ma pewien pomysł, no i też go, używając cudzysłowu, sprzedaje chociażby w postaci Fundacji Magdy Linet i wielkich, wspaniałych imprez dla dzieciaków. Niedawno taka na kortach AZS-u przy Noskowskiego się odbyła.
No to był ogromny sukces frekwencyjny, bardzo dobra organizacja. Tak, Magda Linet Foundation to jest coś, co Magda na pewno będzie kontynuować, bo zainteresowanie, tak jak wspomniałem, zresztą też byłeś na kortach, widziałeś, jest przeogromne. Tam 200 dzieciaków z rodzicami cały czas było w ruchu, cały czas trzymało rakiety w ręku i cały czas miało uśmiechy na twarzy. A wokół tego byli wspaniali trenerzy, bo oprócz Magdy był jej obecny trener Mark Gelat. Zresztą rewelacyjny człowiek, jeśli chodzi o podejście do najmłodszych adeptów tenisa. Był Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup. No i była Agnieszka Radwańska, obecna, można powiedzieć, mentorka nawet Magdy Linet, która wspiera ją podczas, może nie wszystkich, ale tych najważniejszych turniejów.
No właśnie, doszło do tego szeroko pojętego sztabu. Już nie tylko pierwszy szkoleniowiec, już nie tylko sparring partnerzy, już nie tylko Daria Abramowicz, ale też w tym obozie Magdy Linet pojawiła się Agnieszka.
No Daria Abramowicz nie ma póki co, natomiast jest Agnieszka. Tak, ona współpracuje z Magdą Linet prawie od roku chyba. Mhm. I to przynosi wymierne efekty. U Magdy jest taki luz, bym powiedział, jeśli chodzi o podejście do poszczególnych meczów. Jest ta nabranie takiego spokoju, większej pewności siebie. Oczywiście zdarzają się, taka jest sinusoida sportowa, zdarzają się też trochę słabsze mecze, ale Magda potrafi wygrywać z najlepszymi. Ona wciąż jest w dobrej kondycji fizycznej. Jeśli tylko nie przyplączą się jakieś urazy, kontuzje, musi ograniczać liczbę meczów, bo tak jak już powiedziałeś, no po 30 już troszeczkę.
Ale tak,
czas
wracając do tego spotkania lata temu, tutaj jest studiu przy Brylińskiego 5, można było wyczuć takie, trochę nie chcę użyć słowa menedżerskie, ale może jednak trochę menedżerskie, takie ciągotki, żeby w tym świecie tenisa wielkiego zawodowego zostać, ale szukać odpowiedniej roli, wspierać zawodniczki. Dosyć wyraźnie mówiła Magda o tym, że no, ona nie broni się przed wchodzeniem do tych gremiów, które zawiadują światowym tenisem w wykonaniu pani?
Znaczy ona się nie broni, wręcz wchodziła do tych struktur, była w Radzie Zawodniczej WTA. To jest niezwykle ważne gremium, ponieważ ono decyduje o tym, jak będą wyglądały poszczególne turnieje, jeśli chodzi o podejście organizatorów właśnie do uczestniczek. Cały program turniejów, cały program tych najważniejszych imprez dotyczących harmonogramu, startów i tak dalej, i tak dalej. Ona wspólnie dyskutowała jak równa z równym z Wiktorią Azarenką, która uchodzi za jednak taką wyjątkową osobowość z bardzo mocnym charakterem. Tak, Magda Zczomu kończyła też studia wyższe w Stanach Zjednoczonych z pomocą właśnie WTA, co ma też niebagatelne znaczenie. Zna te topowe tenisistki świata. Myślę, że naprawdę sprawdziłaby się, jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne w światowym tenisie.
Tak sobie rozmawiamy, patrząc na te tenisowe rankingi. Jeszcze nie tak dawno, mówiąc o zawodniczkach czołowej 50, bo to już jest ten absolutny światowy top, niewiele mielibyśmy do powiedzenia. Sądzisz, że to był też taka lokomotywa, która pojechała tenisowa, kobieca, za Agnieszką Radwańską właśnie? No myślę... Bo mówimy tutaj o Magdalenie Frank, mówimy o Magdzie Linet. Jasne, że teraz Świątek najwyżej w tym rankingu, ale... Agnieszka?
Tak, Agnieszka zdecydowanie była taką osobą, która przetarła te szlaki. Tak jak w męskim tenisie Jerzy Janowicz, już tutaj wspominany, półfinalista Wimbledonu, tak zresztą największy jego sukces w karierze sportowej. To były te lokomotywy, które pociągnęły tę dyscyplinę sportu. Natomiast potrzeba tych lokomotyw więcej. Na szczęście mamy teraz trzy tenisistki. Były w top 30, mamy w top 40. Brakuje troszeczkę w męskim tenisie, bo jest Hubert Hurkacz.
Do tego męskiego jeszcze przejdziemy. Na razie świadomie od pani rozpowiem, bo ten polski tenis paniami głównie stoi, w tej chwili przynajmniej.
Stoi paniami, to się zgadza. To jeszcze a propos właśnie pań. Byliśmy o krok od sukcesu w ubiegłym roku, ogromnego sukcesu drużynowego w Billie Jean King Cup.
Czyli dawny puchar federacji,
Fed Cup. To był finałowy turniej w Maladze, gdzie o mało co nie pokonaliśmy Włoszek w półfinale, które to Włoszki finalnie zwyciężyły, pokonując Słowację. Natomiast zabrakło małej kropki nad i, ale to pokazało, że ta siła kobiecego polskiego tenisa jest bardzo duża, bo tam były przecież i Maja Chwalińska, i Katarzyna Kawa, to jest to bezpośrednie zaplecze. Mamy przecież Weronikę Falkowską, no i mamy nową reprezentantkę Polski od pewnego czasu. I tu uwaga, proszę zapamiętać sobie to nazwisko, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, Linda Klimowicowa. Myślę, że to Czeszka z urodzenia, ale ma od dobrych kilku miesięcy, czy od roku nawet, polskie obywatelstwo, także o tej dziewczynie jeszcze usłyszymy.
To jest zawodniczka iluletnia?
Ach, tutaj mnie zagiąłeś, ale myślę, że to jest około 19-20, myślę, że 20-letnia.
Obecnie jest według tego najlepszego notowania wczorajszego 189 na światowej liście. Wciąż wyżej Katarzyna Kawa, 121, i Maja Chwalińska na miejscu 181. Ale tak, żeby teraz powiązać te sukcesy Agnieszki Radwańskiej, obecne triumfy Igi Świątek i kolejnych pań grających w tym topie światowego tenisa. Czy to się przekłada na taki tenisowy boom, jaki nastąpił z czasów trochę prehistorycznych, ale ja pamiętam, ty może trochę gorzej, bo jesteś młodszy, Wojtka Fibaka?
Trudno mi to porównać, ale z kimkolwiek rozmawiam, jeśli chodzi o to starsze pokolenie, czyli obecnych 50-latków czy 60-latków, to był ogromny boom, jeśli chodzi o Wojciecha Fibaka i jego sukcesy. I to się przykładało, zresztą sam słyszałeś, sam być może pamiętasz z opowiadań, że się przykładało na to, że na każdym skrawku asfaltu próbowano tenis.
Książki pojawiały się, było niemożliwe właśnie z czasów dawnego PRL-u. Choćby poznański świętej pamięci dziennikarz Stasiu Garczarczyk wspólnie z Wojtkiem Fibakiem, grajmy w tenisa bodaj, taka książeczka mam ją gdzieś tam do dzisiaj na półce.
Świetnie, że przypomniałeś to nazwisko, bo Stanisław Garczarczyk to naprawdę, nie boję się użyć tego słowa, legenda dziennikarstwa tenisowego. Tak, mamy teraz też boom tenisowy. On się przejawia troszeczkę inaczej, bo jednak czasy są zupełnie inne. Te dzieciaki w dużej mierze za sprawą rodziców, którzy patrzą na te wielkie gwiazdy, mają swoje marzenia i dobrze, byle tylko to były zdrowe jakieś relacje takie sportowe, jeśli chodzi o kształtowanie charakteru i zaprowadzanie dzieciaków do klubów. Tak, tych dzieci jest coraz więcej, jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie tą dyscypliną sportu i należy się z tego cieszyć, ponieważ właśnie dzięki temu, że gra bardzo dużo dzieci, można później wyławiać te perełki tenisowe.
Maciej, Tomasz, mogę, myślę, to zdradzić także doświadczenia rodzica, prawda? Twój syn na poważnie traktował tenisową karierę, to też było spore wyrzeczenie z waszej strony jako rodziców, prawda?
Tak, wyrzeczenie...
Ale to też pozwala łapać kontakty, studiować za granicą. To jest też taki ogromny bonus, który myślę, że dzięki sportowi się też pojawił.
Dzięki tenisowi, ale myślę, że to nie tylko tenis, też inne dyscypliny sportu. Tak, dzięki właśnie sportowi można naprawdę fajne rzeczy osiągnąć. Tak jak powiedziałeś, ja nie chcę używać słowa wyrzeczenie czy poświęcenie rodziców, ale w jakim stopniu należy tym dzieciakom dać mnóstwo cierpliwości, dać mnóstwo godzin pozazawodowych, bo trzeba z tymi dzieciakami jeździć na turnieje, wpierw w Polsce, później za granicę. Trzeba to poświęcić też trochę pieniędzy, także w budżecie domowym muszą się znaleźć odpowiednie środki finansowe, żeby to wszystko udało się pozałatwiać, ale to przekłada się później na dyscyplinę u tych dzieci, nawet jak w przypadku, jak już rozmawialiśmy, nawet w przypadku mojego syna, który miał może niestwierdzone ADHD, bo jeszcze wtedy, 20 lat temu, to było jeszcze nie do końca taka
żywy,
energiczny dzieciak. I tak, to dzięki temu, że grał w tenisa, gra nadal w tenisa, zdobył stypendium za oceanem, skończył bardzo dobrą uczelnię, skończył MBA, no i udało mu się tam znaleźć pracę, także...
Jasne, ale to też, dlaczego o tym świadomie powiedziałem, że w pewnym momencie przychodzi refleksja, że może nie będzie w czołowej 200, 300 światowego rankingu, ale ile przez to można zyskać dla głowy, dla takiego, w dobrym tego słowa, znaczenia ustawienia się w życiu, prawda? Znajomość języków, kontakty.
Dokładnie tak jak mówisz, to jest dzięki temu zdobył mnóstwo przyjaciół na całym świecie, od Australii po Brazylię, bardzo dobrze włada językiem angielskim, ukończył bardzo dobrą uczelnię, jak powiedziałem, ma fajną pracę. Tak, można się dzięki temu ustawić w życiu, a tenis zostaje też do końca życia, bo on cały czas gra w tenisa, nawet prowadzi jakieś tam małe zajęcia z innymi osobami. Sprawia mu to dużo frajdy. Jest to też fajny moment, fajny sposób spędzenia wolnego czasu.
Jasne, my reklamujemy ten tenis, ale też w takim kontekście nie tylko wielkiego zawodowego tenisa, ale żeby wskazać też pewne drogi, pewnie, że to nie jest taniej. Ja użyłem tego słowa wyrzeczenia, Maciej powiedział, że to można inaczej to określić, danie szansy, trochę jednak tego poświęcenia bez wątpienia jest. No to ten męski tenis, historyczne nazwisko Wojciech Fibak, potem Jerzy Janowicz. My cieszymy się, że od 30 przeszło lat odbywa się tenisowy Challenger ATP tutaj na kortach obecnie parku tenisowego Olimpia w Lasku Golęcińskim, że Polacy też wygrywali, między innymi wspomniany przez ciebie Jerzy Janowicz, Hubert Hurkacz, wygrał także Max Kaśnikowski. No więc niektóre nazwiska tutaj w Poznaniu się pojawiały. Teraz patrzymy na rankingową listę ATP. Janik Sinner na miejscu pierwszym, Carlos Alcaraz, Hiszpan drugi, Niemiec Aleksander Zwieriew trzeci i szukamy tego naszego Huberta Hurkacza, ostatnio nękanego mocno przez kontuzję, 37 miejsce, dalej w pierwszej setce mamy jeszcze Kamila Majszczaka, którego też mieliśmy okazję oglądać na kortach poznańskich i potem pewna przerwa, nawet dość wyraźna i 296 Daniel Michalski. To panie zdecydowanie wyprzedziły panów.
Zdecydowanie.
Co z tymi facetami? Gdzie są te tenisowe chłopy, jakbyś zaśpiewała Danuta Rin?
No, chłopów tenisowych mamy trochę, natomiast no, przebić się w męskim tenisie jest dużo trudniej niż w kobiecym, co zresztą pokazać na przykładzie rankingu ATP, gdzie Hubert Hurkacz, który był w top 10, spadł nagle do czwartej dziesiątki, tak. No ale to są reperkusje tego nieszczęśliwego wydarzenia w ubiegłym roku na Wimbledonie, kiedy rzucając się do piłki tak nieszczęśliwie upadł, że doznał kontuzji kolana i to jest cały czas przyczyna jego problemów zdrowotnych. Kilka tygodni temu, czy kilkanaście dni temu przeszedł zabieg artroskopii kolana, no i teraz przechodzi rekonwalescencję i jest cierpliwy, to widać. Widać, że nie chce za wcześnie znowu rozpocząć startu w turniejach tenisowych i nie chce, żeby doszło ponownie do powrotu tej samej kontuzji. Myślę, że teraz Hubert wie, co robi i spokojnie będzie czekał, ale to będzie skutkowało dalszym spadkiem w rankingu ATP i gorszym już brakiem rozstawienia w tych dużych turniejach. Na pewno nie wystąpi na US Open, o czym powiadomił kilka dni temu.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o tę gonitwę, też pewne perypetie, no, nawet także perypetie, tak to nazwijmy, dopingowe Kamila Majszaka, ale wielki powrót chyba w tym sezonie też dojrzał i no, ten awans na był 78, teraz 81, to też chyba możemy z nim trochę nadziei wiązać, tym bardziej, że pokazał nam choćby na Wimbledonie parę fajnych meczów.
Tak, to czwarta runda Wimbledonu, wykonaniu bajka. Kamila, no bajka, dokładnie tak, bajka.
Patrząc na perspektywę potencjału i nie tylko.
Znaczy Kamil Majszak od lat miał wielki potencjał i to jest naprawdę niezwykle skromny, bardzo, ale to bardzo pracowity tenisista. Miałem wielokrotnie okazję z nim rozmawiać. I ta wpadka dopingowa, jak to określiłeś, ja mam swoje wątpliwości co do tego. Zresztą Kamil się tłumaczył. I to nawet nie chodzi o to, czy wykryto, czy nie wykryto. Twarde fakty pokazują, że jednak coś było nie tak. Natomiast no, troszeczkę inaczej traktuje się te, jak się okazuje, te wielkie gwiazdy tenisowe, a troszeczkę inaczej zawodników z tej drugiej czy trzeciej setki ATP, chociaż różne przypadki się ostatnio zdarzały. Tak, Kamil to jest, mimo że ma 29 lat, to wciąż jest moim zdaniem perspektywiczny tenisista, który może jeszcze naprawdę sporo radości nam sprawić. Oby tę radość sprawił we wrześniu, kiedy reprezentacja Polski będzie grała z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa.
W Gdyni.
Dokładnie, o grupę światową pierwszą. O to, żeby później powalczyć o finały Pucharu Davisa. To byłby ogromny, ogromny sukces, ale z Wielką Brytanią będzie naprawdę ciężko.
No bo już była 8 razy taka rywalizacja i ten bilans jest dla Brytyjczyków korzystny, 7-1, ale na pewno będą wielkie, wielkie nazwiska. Jeśli chodzi o ten ranking drużyn narodowych, to też troszeczkę oddaję przy naszej rozmowie obraz polskiego tenisa. Jesteśmy, jeśli chodzi o narodową reprezentację męską, na 34. miejscu w rankingu, ale Brytyjczycy nie są wcale tak wysoko, bo są na miejscu 16, ale wielkie emocje 12 i 13 września na korcie w Polsat Plus Arenie w Gdyni. Tam te wielkie emocje, ale to Gdynia. Jakieś oprócz Challengera ATP mamy teraz turniej. Jeśli ktoś lubi tenis w młodzieżowym wydaniu, to zapraszamy na korty Przynoskowskiego. Można spotkać tam Wojtka Fibiaka?
No, oczywiście, że można.
49. edycja juniorskiego turnieju ITF-owskiego, czyli międzynarodowego Grand Prix Wojtka Fibiaka właśnie.
Tak, to jest westchnąłem, bo to jest wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe z tego względu, że powiedziałeś 49. Tak. edycja. To jest jedna z najdłużej cyklicznie rozgrywanych imprez sportowych w ogóle w Polsce. Oczywiście patrząc pod kątem tenisowym, dłuższy jest Bogdan Tomaszewski Cup, ale właśnie ten turniej o Grand Prix Wojciecha Fibaka troszeczkę był przygotowywany na wzór turnieju Bogdana Tomaszewskiego.
Ale wymyślony przez świętej pamięci tatę Wojtka Fibaka, przez pana profesora Jana Fibaka.
Tak, przez pana profesora Jana Fibaka, który patrząc na osiągnięcia i będąc dumny z osiągnięć swojego syna, który wygrywał turnieje ATP w Hamburgu, w Monte Carlo.
Był w finale Masters.
słynny w finale Masters.
1976. Wstyd się przyznać, ale pamiętam ten nocny mecz na korcie z Manuelem Orantesem z Hiszpanii.
Który przejdzie do historii, tak jest, ten pojedynek. Tak, on to wymyślił, pan profesor Jan Fibak. I to się odbywa od 49 lat. Odbywa się na macierzystych kortach patrona wydarzenia, czyli Wojciecha Fibaka, czyli na kortach AZS-u przy Noskowskiego.
Czasami przejeżdżają tam te pociągi wciąż.
A to jest wielki klimat tego tak miejsca, bo dla każdego, kto brał udział w jakimkolwiek turnieju na kortach AZS-u, to pozostaje w pamięci. I ten dźwięk maszynisty, który gdzieś tam gwiźnie, to się zapamiętuje i to jest...
I tam zaczyna Wojciech Fibak obijając piłkę od ściany. Sam to, jak się mamy okazję spotkać, najczęściej właśnie przy Noskowskiego albo na kortach w parku tenisowym Olimpia, to zapytać, to ten sentyment jest ogromny.
Jest ogromny sentyment, zresztą Wojciech Fibak jest niezwykle elokwentną osobą, która potrafi opowiadać o tenisie i o tym, co w jego karierze było najważniejsze. Tak, no, korty AZS-u, Grand Prix Wojciecha Fibaka, można wejść, pooglądać, nie ma żadnego biletowania, ciekawych, myślę, tenisistów i tenisistki z całej Europy, a nawet świata, ponieważ od kilku lat ma on rangę ITF Juniors, czyli międzynarodową obsadą. I myślę, że kilkoro fajnych tenisistów będzie można zauważyć. Tak na marginesie, właśnie żeśmy przed wejściem do studia, żeśmy rozmawiali na ten temat. W tym turnieju po raz kolejny weźmie udział wnuk Wojciecha Fibaka, Lazaros Paschalidis. Jest to syn jego najstarszej córki Agnieszki, która z mężem mieszka w tej chwili w Atenach. A Lazaros jest członkiem takiego ekskluzywnego klubu spod Aten, gdzie gra i trenuje.
Warto zatem zajrzeć na korty przy Noskowskiego. Z tego co pamiętam, na razie gry pierwszych rund, czwartek ćwierćfinały, piątek ciut później.
Tak.
Tak jest, ćwierćfinały w piątek dopiero. Tak. W piątek sobota półfinały i singlu, i w deblu, i niedziela od 10 mecze finałowe. Tak przynajmniej jest z zaproszenia, które organizatorzy przysyłali. Co jeszcze w Wielkopolsce? Bo zaczęliśmy i sporo mówiliśmy o kortach AZS-u. Napomknęliśmy o tym, że niesamowicie rozwija się turniej challengerowy ATP NEA Poznań Open. Edycja, jak mówiliśmy, numer 30 tego challengera mieliśmy pod różnymi nazwami od 1992 roku. Ta impreza się odbywa i zyskuje wciąż coraz większą popularność, myślę, wśród kibiców, bo te trybuny już teraz systematycznie się zapełniają. Jakie jeszcze inne ośrodki? Ty, bo też ciekawy tenisowo, jeśli chodzi o Wielkopolskę, Kalisz na przykład, prawda?
Tak, tak. Kalisz ma swoją drużynę w tej chwili w rozgrywkach Lotto Superligi. To są drużynowe mistrzostwa Polski. Podobnie zresztą jak Poznań, gdzie Grunwald rywalizuje również w tych rozgrywkach. W Kaliszu tak, jest dosyć mocny ośrodek Kalisja Tennis Pro i się mocno rozwija, ale to też dzięki władzom miasta, dzięki prezydentowi Kinastowskiemu, dzięki wiceprezydentowi Kulawinkowi. Tam też powstaje, jeśli już nie powstał, bo nie pamiętam dokładnie, ale budowane korty w hali. Także będzie miał Kalisz swoje zaplecze i chwała władzom miasta za to, że zdecydowały się na taki krok.
A propos hali, także Leszno.
Tak, no w Lesznie jest bardzo prężny ośrodek, masz rację. Leszno Tennis Club.
Mistrzostwa Polski.
Mistrzostwa Polski i ważny turniej, największy turniej w obsadzie międzynarodowej kobiet, Polish Winter Cup, gdzie grały te polskie tenisistki, między innymi Urszula Radwańska, Weronika Falkowska czy Martyna Kubka. Tak, to jest bardzo mocny ośrodek i bardzo prężny z menedżerem Mateuszem Zającym.
Wspomniałeś tak pół żartem, pół serio, że kiedyś odbijało się także na skrawkach asfaltowych boisk, żeby naśladować ruchy Wojciecha Fibaka, Toma Okera, Guillermo Vilasa, to te dawne nazwiska, które się przywoływało będąc młodym człowiekiem i odbijając piłkę na takich zaimprowizowanych kortach. ale chyba masz przecież stały jakby monitoring współpracujący także, bo w twoim piśmie pojawiają się tak naprawdę wiadomości również z całego kraju, czyli ten tenis tętni, to zapytam trochę bardziej brutalnie, czy budowanie ośrodków tenisowych, później ich utrzymywanie, to wciąż jest dochodowy interes?
Nie wiem, mówię nie szczerze.
Nie prowadzę
ośrodka, natomiast jeśli te ośrodki powstają, to po prostu na zdrowy rozum należy przypuszczać, że tak, że są dochodowe. Ważni są ludzie. Ważni są ludzie, którzy budują to i którzy później prowadzą dany ośrodek, dany klub. Tu musi być taka, i nie przesadzę używając tego słowa, rodzinna atmosfera. Jeśli się uda skupić fajnych ludzi właśnie w takiej rodzinnej atmosferze wokół klubu, to naprawdę to może się świetnie rozwinąć i stworzyć...
Dobrze, ale tak patrząc, dobrze, zacznijmy na chwilę od Poznania. Kogoś na pewno pominiemy z góry, przepraszam, ale tak na pierwszy rzut oka i swojego doświadczenia dziennikarskiego kojarzą mi się ośrodki na Kortowie, na przykład tutaj w Poznaniu. Ośrodek Fair Place, który też fajne imprezy tenisowe tam się odbywały. Nawet nie tylko w tenisie ziemnym, ale także w innych dyscyplinach sportu. Chyba Cerac Kościelny, tak? Niedaleko Powiedzisk.
Dobrze. Nie, Glinka Szlachecka.
A widzisz, no to pomyliłem. Też dawny dyrektor Challengera, pan Jacek Durski, prawda? Też tam współpracuje z tym ośrodkiem.
Tak, Jacek Durski przede wszystkim jest z Powiedziskami związany, ale również z Glinką Szlachecką, gdzie ośrodek prowadzi jego córka Ola Durska-Tejerina i Alejandro Tejerina. To jest małżeństwo. Ali jest Argentyńczykiem, Ola oczywiście jest Polką. Mają trójkę świetnych dzieciaków, trójkę chłopaków, którzy grają w tenisa. Ignacy, Antonio i taka perełka Sebastian, który naprawdę może sporo w świecie tenisa zawojować.
No proszę, czyli tych ośrodków jest więcej. Mówię, ty znasz te ośrodki współpracujące z nimi, czyli możemy powiedzieć, że no, Wielkopolska, czy jest jakiś inny region, na przykład Mazowsze, który jest takim zagłębiem ośrodków tenisowych i dla zawodowców, i dla amatorów?
Znaczy, no zdecydowanie Warszawa tutaj się wybija na plan pierwszy, bo tam jest...
Najbogatsi ludzie mieszkają i chcą uprawiać tenisa?
Tak, i tam jest zdecydowanie najwięcej klubów i ośrodków. Tylko Warszawa jest o tyle specyficzna, że tam jednak większość tych ośrodków jest nastawiona na komercję. A u nas tutaj w Poznaniu, czy w Wielkopolsce, mówiąc szczerzej, oczywiście ta komercja jest ważna, bo trzeba z czegoś żyć, trzeba zarabiać, ale też jest niezwykle istotny ten tenis wyczynowy, także trwała tutaj nasza lokalna.
Ale też właśnie kolejne moje skojarzenie, że te na przykład około poznańskie gminy powiatu poznańskiego też zaczynają tworzyć ośrodki sportowe. Niektóre są filiami tych poznańskich stowarzyszeń, instytucji. Tarnowo Podgórne przychodzi mi do głowy na przykład.
To park tenisowy Olimpia, ale możemy tutaj jeszcze wymienić, nie wiem, Centrum Tenisowe Sobota w gminie Rokietnica. Dwa ośrodki w gminie Puszczykowo, to jest Angie Kerber Akademii.
A jasne.
Sportoteka Puszczykowo. Także mówiliśmy o Glince Szlacheckiej, tutaj w gminie Kostrzyn. Są Pobiedziska oczywiście, o których też wspomnieliśmy. Naprawdę sporo jest tych wszystkich ośrodków tenisowych i dobrze, bo im bliżej ktoś ma na korty, tym chętniej chwyci rakietę do ręki i pobiegnie pograć w tenisa.
Dobrze, to teraz jeszcze jedno z pytań może trudnych, ale pewnie masz orientację. Kiedyś, no pewnie udało się do pewnego stopnia zerwać z taką etykietką, że tenis jest bardzo elitarnym i przeznaczony wyłącznie dla tych najbogatszych. Można, jeżeli ma się, nie wiem, talent, zawieść dzieciaka, czy to rzeczywiście cały czas jest duże obciążenie? Ja wiem, że płaci się tak zwane czesne, jak zdał, tak zdał, na przykład za zajęcia w akademiach piłkarskich, na które też jest boom i dotyczy to i dziewczynek, i chłopaków, jak w przypadku tenisa.
Znaczy przede wszystkim to też ze swojego doświadczenia jako rodzic, bo nigdy zawodowo nie grałem w tenisa, natomiast doświadczenie takiego rodzica, który zainwestował w dzieciaki mam. Przede wszystkim jeśli dziecko zaczyna w wieku 6-7 lat, to idzie do grupy z innymi dziećmi po to, żeby było dużo zabawy, dużo ruchu, dużo uśmiechu, dużo też poruszania się po korcie, a niekoniecznie jest z rakietą tenisową. A im więcej dzieci podczas tych zajęć, tym te koszty są mniejsze. Także te pierwszy rok, pierwsze dwa lata to głównie zabawa na korcie i to myślę, że jest do sprostania dla rodziców, którzy mają średnie dochody. No później te schody zaczynają się z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym przejściem do następnej kategorii wiekowej, bo trzeba brać udział w turniejach, trzeba jeździć po Polsce, żeby zdobywać punkty rankingowe, żeby grać w coraz lepszych turniejach, być rozstawionym podczas Mistrzostw Polski. Później trzeba jeździć za granicę.
Mamy telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, jeszcze mówię dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Z tej strony. Znamy się, to przepraszam, że mówię, panie Krzysztofie, to nie mówię, panie redaktorze. Znaczy, zapomniałem imienia pana tenisa, ale nie, właśnie, znaczy, mam takie pytanie. Ja już może takim panem tenisa nie jestem, nie rozumiem, o co chodzi, że tak powiem, tylko na czym jest właśnie ta różnica, że się gra, czy ta piłka wolniej, czy szybciej chodzi na kortach trawiastych, gdzie Wimbledon jest od zawsze na kortach trawiastych, a większość jest, nie wiem, to się właśnie na mączce grają. I czemu tych kortów trawiastych jest mniej? Tak mnie się przynajmniej wydaje, a wszystko gra się na tej mączce. To ta piłka tam szybciej chodzi, czy coś, czy na trawiaste korty trzeba też na przykład ubrać, no nie wiem, inne buty. No,
ja podpowiem. Dziękujemy, no, bardzo interesujące pytanie.
Dziękujemy
ślicznie, pozdrawiamy. I tak nasza historia audycji zatoczyła pewne koło, bo Iga Świątek jest także historycznie doceniana za to, że no teraz już tą trawą wimbledońską udowodniła, że potrafi wielkie szlemy wygrywać na każdej nawierzchni.
No tak, tych nawierzchni są trzy rodzaje, czyli jest nawierzchnia ziemna, mączka, o której pan wspomniał, jest tak zwany hardcore, czyli twarda nawierzchnia i jest trawa, czyli jak pan powiedział, słynny Wimbledon.
Tak jest.
Na każdej z tych nawierzchni piłka inaczej się odbija, przyjmuje inną rotację, jest szybsza, wolniejsza. Dlaczego na trawie? No, bo trawa jest charakteryzująca.
Dobrze, ale też pan Rafał powiedział o tym, że dlaczego tak mało jest generalnie tych kortów trawiastych, bo najtrudniej takie korty utrzymać.
Tak, zdecydowanie najtrudniej takie korty utrzymać. W Polsce jest jeden tylko taki duży ośrodek, gdzie tych kortów jest kilkanaście. Jest to w Michałówku koło Łowicza, gdzie pan doktor Wojciech Pietrzak, wielki miłośnik tenisa i hokeista amator, te korty utrzymuje, gdzie się odbywają nie tylko turnieje amatorskie, ale też turnieje ITF Juniors, tak jak tutaj w Poznaniu, chyba tylko wyższej. Tyle, że na trawie. Także tutaj przyjechało sporo, znaczy tutaj do Michałówka przyjechało przed tegorocznym Wimbledonem sporo młodych tenisistów, nawet z całego świata, żeby sobie zagrać i potrenować właśnie przed juniorskim startem na Wimbledonie. Tak, zdecydowanie. I klimat, i koszty utrzymania decydują o tym, że tych kortów trawiastych w Polsce prawie że nie ma, albo jest ich bardzo mało.
Tenisowy ekspert, redaktor Maciej Łosiak, szef pisma Tenis Magazyn. Maciek, to jeszcze muszę teraz zapytać, tak pomyślałem, dlaczego ty się zakochałeś w tenisie, bo już oprócz tego, że no teraz zajmujesz się dziennikarsko od wielu, wielu lat, to dzięki dzieciakom, czy już sam grywałeś?
Nie, to znowu trafiłeś w sedno i znowu to muszę wrócić do moich dzieci, bo nie tylko Bartek grał w tenis, ale też Ada, która później zaczęła grać przepraszam, w hokeja na trawie. Tak, dzieciaki mnie zainspirowały do tego, żeby zainteresować się dużo poważniej tenisem, choć jak wiesz, od wielu lat jestem dziennikarzem sportowym i zajmowałem się też innymi dyscyplinami.
Ale ten tenis, czyli to gdzieś tam lubiłeś tenis, oglądałeś tenis, ale i Ada, i Bartek zainspirowali cię, żeby tak jeszcze mega profesjonalnie tą konkretną dyscypliną sportu się zająć.
Dokładnie tak było. I tak jest.
No zobacz, prawie jakbym twój rodzinny życiorys znał. Dziękujemy państwu. Zachęcamy oczywiście do gry w tenisa. Piękna dyscyplina sportu. Właściwie dla każdego.
Dla każdego, a na koniec jeszcze ostatnie słowo. Może warto, zanim się zacznie grać w tenisa, bo to jest mimo wszystko trudna dyscyplina, zacząć od pickleballa. Sprawdźcie państwo, wygooglajcie sobie, co to jest pickleball i dlaczego warto zagrać, bo po 2-3 godzinach treningu można już spokojnie grać na punkty.
pickleballa, a też już takie ośrodki, te korty do pickleballa w Poznaniu, na przykład w Poznaniu, ale myślę, że w Wielkopolsce też gdzieś w ośrodkach znajdziemy.
Park tenisowy Olimpia zaprasza. To pierwsze, co mi przychodzi do głowy.
Jasne. Dziękujemy serdecznie. Szef Tenis Magazynu wydawanego w Poznaniu ogólnopolskiego pisma dla entuzjastów nie tylko białego sportu, ale tych sportów rakietowych głównie. Dzięki za spotkanie, Maciej.
Dziękuję bardzo.
Przypominam oczywiście też w kanale radiowym na Spotify'u ta nasza audycja do posłuchania, także w zakładce audycję na www.radiopoznań.fm. A dzisiaj dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję Sportowa Arena Tenisową dzisiaj zrealizował Łukasz Kurzawski, a Państwu kłania się Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.